Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Witam zaproszonych gości, Pana Burmistrza i wszystkich członków Komisji. Rozpoczynamy Komisję Zdrowia z następującym porządkiem obrad. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, druk 402, wydanie opinii do projektu uchwały dotyczącej przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk 403, punkt 6, zakład usług komunalnych, sprawozdanie z działalności za rok 2016, szczegółowy zakres prac leżących w obowiązkach zakładu usług komunalnych, postęp inwestycji w mareckich budynkach komunalnych, punkt 7, ochotnicza straż pożarna, no niestety na razie nie mamy przedstawicieli straży pożarnej, zostało wysłane zaproszenie, potwierdzone, na razie ich nie ma, poczekamy, może dojadą. I punkt 8, sprawy różne, 9, zamknięcie posiedzenia. Czy są jakieś wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? Nie ma. Dobrze. Nie ma. To przechodzimy. W takim razie przechodzimy do punktu 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, druk 402. Wszyscy Państwo macie przed sobą ten druk? Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 3, artykułu 4, artykułu 9 ustęp 1 i 2 oraz artykułu 10 ustęp 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 400, Rada Miasta uchwala, co następuje. Postanawia przeprowadzić referendum gminne dotyczące objęcia gminy miasta Marki przez miasto stołeczne Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego. Ustala się punkt 2. Ustala się następującą treść pytania referendum. Czy jest Pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego objęła gminę miasto Marki? Pod pytaniem referendum umieszczone będą dwa warianty. Odpowiedź tak lub nie. Punkt 3. Referendum odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 roku. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille'a stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz bezzwłocznym rozplakatowaniu na terenie gminy miasta Marki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki. Punkt 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Marki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, Michał Jarek.
Można? Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja przepraszam za spóźnienie, niestety musiałem odstać swoje Piłsudskiego. Szanowny Panie Przewodniczący, ja byłem jednym z wnioskodawców tego wniosku, który Pan odczytał i projektu uchwały dotyczącego, znaczy w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Chciałbym w kilku zdaniach w imieniu wnioskodawców uzasadnić ten wniosek. To znaczy, zgodnie z odczytanym wnioskiem, wnioskodawcy chcąc działać ponad podziałami różnymi politycznymi w Radzie Miasta i tak dalej, wystąpili z tym wnioskiem z tego względu, by dać możliwość mieszkańcom wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii, która dotyczy naszego samorządu, to znaczy włączenia naszego samorządu do metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, który jest w tej chwili przedstawiany jako włączenie do miasta stołecznego Warszawy, czyli połączenie takiego, zbudowanie megapowiatu. Są informacje, że nie wiadomo, jak będzie z tą ustawą, która została przygotowana, która była konsultowana do końca zeszłego tygodnia. Dlatego wystąpiliśmy właśnie z takim wnioskiem, aby nie dotyczył on stricte ustawy, tylko dotyczył on pytania, które dotyczy
bardziej ogólnego
połączenia, tak, dokładnie, włączenia miasta Marki do jednostki samorządu terytorialnego. I wtedy mieszkańcy byliby w stanie odpowiedzieć na to pytanie po odpowiednim oczywiście kampanii referendalnej, wskazującej wszystkie za i przeciw, bo oczywiście jest to bardzo trudna decyzja i na pewno są aspekty wskazujące na to, żeby podjąć taką decyzję do włączenia, ale jest też szereg przeciw. Myślę, że ta rzetelna kampania referendalna będzie wskazywała mieszkańcom możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji i ona umożliwi później Radzie Miasta podjęcie odpowiednich kroków, myślę, decydujących, co dalej powinniśmy robić. Tutaj ważną rzeczą w tym wniosku jest kalendarz, czyli załącznik numer 1. Tu pan przewodniczący wspomniał, że jest to załącznik numer 1. I tutaj są podane terminy, czyli że do dnia 5 maja należy poinformować, podać do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia burmistrza miasta Marki oraz zamieszczenia na biuletynie informacji publicznej odpowiednich informacji o numerach i granicach obwodów, o lokalach do głosowania oraz do 5 maja należy zgłaszać do Rady Miasta Marki kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Markach. Do dnia 9 maja Rada Miasta Marki powinna powołać komisję do spraw referendum w Markach. Następne działania, czyli po 9 maja, do 12 maja już komisja referendalna, komisja do spraw referendum zgłasza, pobiera, znaczy są zgłaszani członkowie do tej komisji w sprawie członków dowodowych komisji. Do 13 sporządzane są listy osób uprawnionych do udziału w referendum i przekazywane są do burmistrza miasta Marki. Do 15 maja powołana jest przez Miejską Komisję do spraw referendum w Markach Obwodowych Komisję do spraw referendum. Następnie do 16 zgłoszenie burmistrzowi miasta Marki przez uprawnione osoby do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, czyli ten załącznik numer 3. Kolejnym punktem to jest do dnia 22 maja 2017 roku należy składać do burmistrza miasta Marki przez osoby uprawnione do składania referendum wniosków w sprawie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do dnia 30 maja, następnie do 30 maja należy składać do burmistrza miasta Marki przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie ich do spisu wybranych przez siebie obwodach głosowania. Dnia 2 czerwca o godzinie 24 jest zakończenie kampanii referendalnej. Dnia 3 czerwca przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału i zgodnie z planem, jeżeli uchwała zostanie podjęta 4 czerwca od godziny 7 rano do 21 mieszkańcy mieliby możliwość oddania swojego głosu w zadanym pytaniu. I chyba tyle, jeśli chodzi o te elementy związane jeszcze z wnioskiem i z projektem uchwały.
Dziękuję
w imieniu
bardzo.
Wnioskodawców. Dziękuję.
Ja tylko mam pytanie do pana burmistrza, bo wiem, że 2 maja jest urząd miasta zamknięty. Czy wszystkie te plany zostanie zrealizowane do 5 maja? Ewentualnie, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta.
To się wiąże z sesją Rady Miasta, to jest kwestia do pana przewodniczącego, bardzo pytanie. To, że urząd jest 2 zamknięte, ale 4 i 5 jest otwarte.
Otwarte.
Czyli są te 2 dni na zgłaszanie kandydatów do komisji.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma. Czyli co, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem, za pozytywnym opinii w sprawie projektu uchwały druk nr 402. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 5 osób było za. Przechodzimy do następnego punktu, czyli wydanie opinii do projektu uchwały dotyczącej przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk numer 403. Dotyczy przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z dnia 2016 roku, pozycja 446 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Marki, jednocześnie upoważniając go do przesłania niniejszej uchwały do punkt pierwszy. Prezydenta Republiki Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Senatu RP, Marszałka Sejmu RP, eurodeputowanych z województwa mazowieckiego, posłów i senatorów z województwa mazowieckiego, wojewody mazowieckiego, sejmiku województwa mazowieckiego, Związku Gmin Wiejskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województwa RP oraz mediów lokalnych. Punkt trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest tutaj stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie projektu uchwały o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Czy mam je odczytać tutaj? Wypadałoby pewnie. 30 stycznia 2017 roku do Sejmu Republiki Polskiej złożony został poselski Rzeczpospolitej Polskiej, przepraszam. Złożony został poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Już 1 lutego projekt skierowano do pierwszego czytania w Sejmie. Dokument zakłada utworzenie z Warszawy oraz 32 gmin okołowarszawskich obszaru metropolitarnego. Projekt wzbudził kontrowersje, w związku z czym sejmowe prace nad nim zostały czasowo wstrzymane. Jego autorzy zapowiedzieli jednak powrót do tej sprawy i wprowadzenie zmian jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Zmiany zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy dotyczą 2,5 miliona osób mieszkających na terenie projektowanego obszaru metropolitarnego, w tym również Marek. Kolejne setki tysięcy osób mieszka w gminach, które znajdują się poza aglomeracją, a powiaty, w których dotychczas rozwijały się, zostaną zlikwidowane. Łączne zmiany dotknęłyby ponad połowę mieszkańców województwa mazowieckiego. Projekt zakłada utworzenie nowej, specyficznej jednostki samorządowej metropolii. Otrzyma on kompetencje powiatu powiększone m.in. o sprawy związane z transportem zbiorowym oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto proponowany mechanizm uzgadniania z metropolią uchwał pozbawiłby gminy znacznego zakresu niezależności. Projekt dodatkowo nie precyzuje wielu istotnych kwestii, przede wszystkim związanych z finansowaniem metropolii. Dokument zawiera też takie błędy jak nieuwzględnienie jednej z gmin Podkowy Leśnej oraz nie wyjaśnia kwestii związanych z funkcjonowaniem władz metropolii. Zapowiada za to kolejną ustawę nazwaną wprowadzającą. Rada Miasta Marki wyraża zaniepokojenie możliwością wejścia w życie niedopracowanej ustawy, która w jej opinii negatywnie wpłynie na funkcjonowanie samorządów. W opinii Rady projekt zakładający tak głębokie zmiany powinien być przygotowany i zgłoszony przez Radę Ministrów, a nie grupę posłów. Ponadto Rada Miasta Marki uważa, że metropolia warszawska powinna powstawać w procesie rozłożonych na kilka etapów, tak aby jednostki samorządu terytorialnego mogły należycie przygotować się do zmian. W związku z powyższym Rada Miasta Marki, rozumiejąc potrzebę powstania warszawskiego obszaru metropolitarnego, realizującego zadania wykraczające poza kompetencje obecnie istniejących jednostek samorządu terytorialnego, apeluje o przygotowanie projektu w sposób kompleksowy, umożliwiający rzetelną i merytoryczną debatę. Jednocześnie za wyjątkowo istotne uznaje potrzebę stworzenia metropolii szanującej odrębność i samorządność poszczególnych gmin, a także podmiotowość ich mieszkańców. Dlatego Rada Miasta Marki jako podstawę do podjęcia decyzji o utworzeniu obszaru metropolitarnego w pierwszej kolejności wskazuje na wolę mieszkańców zainteresowanego obszaru. Czy są może jakieś pytania w związku z tym projektem uchwały? Proszę, Michał Jaroch.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do wnioskodawców, bo nie rozumiem. Znaczy tak, czy stanowisko dotyczy się stricte projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy? Czy stanowisko jest ogólne? Dotyczące, nie wiem, bo jeżeli tej ustawy, to mam pewne obawy z tego względu, że do niedzieli, czyli do 3 dni temu były przeprowadzone konsultacje dotyczące tego projektu ustawy, który był. W stanowisku jest napisane, że został wstrzymany. On nigdy nie został wstrzymany. On zawsze pracował, on zawsze na stronach sejmowych był jako stanowisko do pierwszego czytania. Nigdy nie był wskazany jako wstrzymany. To były tylko jakieś insynuacje medialne, chyba że został wstrzymany. On nigdy nie został wstrzymany. Nad tym projektem ustawy były przeprowadzane, nazwijmy to, konsultacje. No, ja akurat miałem przyjemność bycia na takich konsultacjach. I powiem szczerze, że ja się zastanawiam nad zasadnością stworzenia takiego stanowiska już po okresie przekazania, znaczy po okresie konsultacyjnym, jeszcze z informacjami, że wczoraj była informacja przekazywana przez naszych posłów, którzy odpowiedzialni są za tą ustawę, że tak naprawdę nie wiadomo będzie, czy ta ustawa będzie w ogóle, czy nie będzie. Ja myślę, że jeżeli byłaby informacje od mieszkańców, czy mieszkańcy są w ogóle za tym, żeby włączyć marki do metropolii, to wtedy moglibyśmy podejmować jakiekolwiek ruchy związane ze stanowiskiem, bo w tym momencie ja jestem pewien obaw. Poza tym mieszkańcy podejmą decyzję na podstawie kampanii referendalnej. Stanowisko wydaje mi się być troszeczkę podszyte powiedzmy działaniami politycznymi, sugerującymi pewne odpowiedzi dla mieszkańców. Ja nie wiem, czy my powinniśmy w ogóle sugerować mieszkańcom takie odpowiedzi, bo ewidentnie stanowiskiem negatywnym, że jesteśmy przeciwko tej ustawie, wskazujemy odpowiedzi do referendum. Ja bym był sceptyczny do takiego postawienia, do tak sformułowanych zagadnień w stanowisku, z uwagi na to, że uważam, że powinniśmy, my jesteśmy mieszkańcami, znamy swoich mieszkańców, przedstawicielami tych mieszkańców, powinniśmy im dać możliwość wypowiedzenia się w kwestii podjęcia decyzji.
Bez sugerowania, tak.
Dokładnie tak. Ponadto chciałbym jeszcze uzupełnić jedną rzecz, bo pan wiceprzewodniczący przesłał maila mi w sprawie kosztów, przewidywanych kosztów dotyczących referendum. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale ja dopiero teraz skrzynkę otworzyłem. Otrzymałem informację od Pani Sekretarz, że szacowane koszty przeprowadzenia referendum w markach jest to kwota około 50 tysięcy złotych. Ja odczytam może, co wchodzi w skład tych kosztów. Są to zryczałtowane diety członków komisji. Jest to jedna komisja terytorialna oraz 14 komisji obwodowych, karty do głosowania z kopertami, nakładkami Braille'a, druki, dystrybucja obwieszczeń oraz ulotek informacyjnych, sporządzenie spisu wyborców i pełnienie dyżurów w dniu referendum oraz konieczne wyposażenie lokali wyborczych, w tym niezbędne pieczęci. Czyli wszelkiego rodzaju koszty związane z referendum, było to 50 tysięcy złotych. Uważam, że w przypadku takiego marażu dość dużego na dość, myślę, że dość duże koszty. To nie są koszta wygórowane. A jeśli chodzi o stanowisko, dałbym do myślenia. Znaczy zastanowiłbym się nad podjęciem decyzji nad tym stanowiskiem ze względu na sugerowanie i żebyśmy nie byli osądzeni o sugerowanie i podejmowanie decyzji jakichś politycznych. Dlatego referendum byłoby bardziej takim ruchem ponad podziałami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma. To przystępujemy nad głosowaniem w sprawie projektu uchwały druk numer 403. Kto z Państwa jest za wydaniem opinii do projektu pozytywnej opinii do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? I cztery osoby wstrzymane. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt szósty. Zakład usług komunalnych. Sprawozdanie z działalności za rok 2016. Może od razu przekażę głos panu Henrykowi, jakby mógł zreferować ten punkt.
Witam Państwa. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o materiały na tą komisję, ja przekazałem e-mailem do biura rady i myślę, że zostały Państwu w jakiś sposób przesłane. Także sądzę, że Państwo się w jakiś sposób odniosą, jak będą pytania. Natomiast tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że Zakład Usług Komunalnych został powołany na mocy, w oparciu o uchwałę Rady Miasta z 2007 roku, z października, rozpoczął działalność w 2008 roku od 1 stycznia. W międzyczasie działalność Zakładu Usług Komunalnych została poszerzona o obszary, które wcześniej nie były przewidywane, jeżeli chodzi o jego działalność. Mianowicie mam tutaj na myśli Zarząd Mienia Komunalnego, który zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem, tak jak nazwa wskazuje, mieniem komunalnym, oraz doszło nam, ogólnie mówiąc, zarządzanie obiektami sportowymi. Chodzi tutaj o utrzymywanie markowi, w sensie nie finansowym, tylko porządek i utrzymywanie obiektu, bo zarządza tam kto inny, jeżeli chodzi o działalność sportową, to znaczy MIM. Natomiast do nas należy utrzymanie obiektów. Tam jest zatrudnionych dwóch pracowników. Wracając do tego, co robiliśmy w ubiegłym roku. Więc tak, jeżeli chodzi o wykonanie naszego budżetu, to jest 72,12%, jeżeli chodzi o kwoty. Oczywiście to niższe wykonanie wynikało z tego, że no prawie w każdym dziale były jakieś oszczędności i nie wynikało to z zaniechań zakładu, tylko po prostu z tego, że po prostu oszczędniej się pracowało, więcej pracy się wykonywało, mniej się wydawało pieniędzy. Można tak powiedzieć ogólnie. Jeżeli chodzi jaki jest zakres naszych prac, to wykonujemy, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale wykonujemy bardzo szeroki zakres tych prac. Między innymi najczęściej to się kojarzy, że wykonujemy prace związane z utrzymaniem czystości i porządku. Faktycznie tak jest. Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o stan osobowy, to najmniej osób zajmuje się właśnie tymi sprawami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku. Natomiast załoga jest zatrudniona w zupełnie innych obszarach, bardzo potrzebnych, to znaczy gdzie prace wykonywane przez tych ludzi są bardzo potrzebne na rzecz miasta. Między innymi wykonujemy obowiązki z zakresu zimowego i letniego utrzymania ulic czy dróg pozostających w zarządzie miasta. Urządzamy i konserwujemy zieleń miejską, co przez to należy rozumieć. To są nasadzenia kwiatków, krzewów, później utrzymanie w lecie, podlewanie, cięcia pielęgnacyjne. Jak już o zieleni, to dotyczy to także i drzew w pasie drogi i to jest na zlecenie, robione na zlecenie zarządu dróg najczęściej. Łącznie z wycinką. Konserwujemy i utrzymujemy kanalizację deszczową. Większość prac jest wykonywana przez firmy zewnętrzne, no ale niestety to należy do naszych obowiązków i to robimy. Także utrzymujemy miejską infrastrukturę techniczną. Mam tu na myśli autobusowe wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne. No i urządzenia placów zabaw, pojemniki na śmieci, ławki i tym podobne. Wykonujemy też prace remontowo-budowlane w różnym zakresie. To nie jest jakiś zakres, że budujemy, nie wiem, domy, osiedla czy inne budynki, ale koncentrujemy się na takich pracach typowo naprawczych. Najczęściej, chociaż budujemy i nowe rzeczy. W ubiegłym roku najczęściej były to prace remontowo-naprawcze, dotyczyły to chodników, czy też remonty na naszych obiektach komunalnych. Wykonujemy też inne usługi z zakresu gospodarki komunalnej na zlecenie burmistrza miasta. To są naprawdę bardzo różne i tutaj musiałbym wymieniać od drobiazgów do rzeczy poważnych, bo to raz się naprawia zamek w drzwiach, a innym razem jest praca na kilka tygodni. Także bo robi to jakiś remont najczęściej. Mamy też, tak jak wspomniałem wcześniej, Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym. No i jeżeli chodzi o ten obszar działalności, to tutaj pewno kolega będzie mówił o szczegółach. Nie chcę mu tutaj zabierać, to znaczy wcześniej mówić o tym, ale jest dużo budynków komunalnych, ale między innymi, co robimy w szczególności. Do tego wydziału należy wykonywanie zadań związanych z prawidłową eksploatacją budynków, prowadzenie ewidencji lokali, obiektów, rejestrów najemców, prowadzenie i nadzorowanie robót budowlanych, sporządzanie umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli czy lokali nieruchomości, reprezentowanie gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych i wiele innych, o których na pewno będzie mowa. Jeżeli chodzi o działalność sportową, to wspomniałem o Markowi, natomiast dochodzą jeszcze sprawy związane z bieżącym utrzymywaniem orlików i jeżeli chodzi o działalność sportową, w tym przypadku my się zajmujemy też działalnością sportową, dlatego że zatrudniamy animatorów i animatorzy prowadzą zajęcia sportowe, natomiast pozostaje nam też utrzymywanie, które polega na tym, że te obiekty muszą być stale sprawne, to znaczy mam na myśli tutaj ogrodzenia, murawę, bramki, no i wszystkie urządzenia, które są na tych boiskach, czy lodowisko w zimie. W związku z tym bardzo często, praktycznie co roku nie odbywa się to bez tego, żebyśmy nie musieli naprawiać płotów, bramek, siatek, piłkochwytów. To wszystko jest robione absolutnie przez nas samych, nikogo tutaj do tego nie potrzebujemy. Wykonujemy też prace specjalistyczne, bo tak trzeba nazwać, jakimś jest regenerowanie boisk o sztucznej nawierzchni. Mam tu na myśli trawę przede wszystkim, bo są też te nawierzchnie do koszykówki innych gier, ale tam to jest tylko sprzątanie. Natomiast trawa wymaga specjalistycznego sprzętu. Tam jest uzupełniany jest też granulat, który gumowy, który jest jak gdyby wypełniaczem tej trawy. To znaczy nie trawy, tylko murawy, przepraszam, bo trawy nie wypełnia, tylko murawy. Jest to robione kilka razy do roku na czterech obiektach, bo tu mamy oprócz dwóch orlików, to mamy jeszcze boisko przy szkole numer 5 i przy szkole numer podstawowej numer 2. Także to sporo czasu też zajmuje. I co jeszcze? W ubiegłym roku robiliśmy praktycznie wszystko to, o czym mówiłem, w różnych zakresach. Dosyć dużo poświęciliśmy czasu na, to znaczy co roku dokładamy, ale w ubiegłym roku też było nowe nasadzenia na skwerach, na Markiewicza, na za z tyłu osiedla, za
kwitnące osiedle.
Tak? Tak, za tym osiedlem to jest lisi jar, ktoś, tam ten lasek cały został wyczyszczony, nasadzenia zostały porobione, nasadzenia krzewów i tak samo przy pomniku powieszonych. Co roku, w tym roku też już robiliśmy nasadzenia kwiatków. No niestety musimy podlewać. Do niedawna było to robione w mniejszym zakresie, w tej chwili no, przy tylu nasadzeniach, szczególnie w lecie, w sezonie od połowy czerwca do praktycznie do końca sierpnia, to musimy po prostu. To nie jest tak, że można to zostawić i samo będzie rosło, bo wszystko wysycha. Słucham? Tak, tak. No ale on też trochę dba najczęściej. Jak nie dba, to mu nie urośnie. Chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do zimowego utrzymania dróg. Za to jesteśmy też odpowiedzialni. Jeżeli chodzi o drogi czy ulice bitumiczne, to zawsze od wielu lat wykonuje to firma zewnętrzna, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Natomiast do nas należy zarządzanie po prostu kiedy i co ma być ośnieżane. Natomiast drogi, w tym roku też drogi gruntowe, firma zewnętrzna realizowała ośnieżanie, natomiast chodniki, place robimy to we własnym zakresie. Do tego służy nam sprzęt w postaci różnego rodzaju ciągników. Do chodników używamy trzech małych takich traktorków ogrodniczych Japończyków oraz dwa większe. Dla ciekawości, to znaczy dla Państwa informacji powiem tylko tyle, że różny jest odbiór, jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników. Mówię to na podstawie docierających do nas głosów. I ja ze swojej strony oceniam to, że nie jest tak zupełnie źle, nie dlatego, że ja za to jestem odpowiedzialny i porównuję to przede wszystkim do miast ościennych, łącznie z Warszawą, tylko nie z śródmieściem Warszawy, tylko z dzielnicami, bo trudno jest się porównywać ze śródmieściem. Powiem tylko tyle, że jak przychodziłem tutaj do pracy, jak zakład rozpoczynał działalność, to zużywaliśmy no nie wiem, czy nawet 5 ton soli, bo nawet mi już zostało zużyte. A w ubiegłym roku do odśnieżania chodników, oprócz odśnieżania posypuję mu solą, zużyto 44 tony. To możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka to jest różnica. Poza tym obsługujemy około 40 km chodników. W związku z tym nie jest to tak, że jak niektórzy sobie wyobrażają, że niektórzy patrzą w ten sposób, że ja korzystam z chodnika przy ulicy Rejtana, no to ten chodnik powinien być w zasadzie w ciągu pół godziny odśnieżony, bo to jest niewielki. Ale jak się bierze 40 km chodników, które oczekiwania są identyczne do wszystkich, no to nie wygląda to tak, że można to odśnieżyć w ciągu godziny czy dwóch. Czasami no, trzeba trochę poczekać, natomiast no, staramy się, żeby to było jak najszybciej zrobione, żeby po prostu ludzie byli zadowoleni. Ale mówię, ocena nie należy do mnie, tylko do innych osób. Cóż, robimy jeszcze inne prace, które zlecają nam Wydział Ochrony Środowiska najczęściej, albo Wydział Promocji, czy Wydział Infrastruktury. Wydział Infrastruktury to dotyczy, tak jak wcześniej wspomniałem, usuwanie drzew, usuwanie zakrzaczeń, pielęgnacja drzew w pasie drogi, ale też łatanie dziur popularnie zwane. W tej chwili też to robimy. Mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o łatanie dziur, jak to się popularnie mówi, w tym roku już zużyliśmy około 28 ton asfaltu. Tego się nie widzi, tak, bo to się wydaje, że a to mała dziurka, ale to jest dosyć dużo, wbrew pozorom. W ubiegłym roku było więcej, około tam 38 czy coś takiego, ale dwa lata temu było 60 ton, 58 dokładnie. Także jest to ogrom roboty, no ale potrzebnej niewątpliwie. Jeżeli chodzi o Wydział Ochrony Środowiska, no to tutaj mamy prace związane czasami z oczyszczaniem lasów czy innych miejsc, gdzie są jakieś wysypiska, dzikie wysypiska śmieci, ale też pomagamy, jak jest sytuacja nagła w koszeniu rowów, czy szczególnie jeżeli chodzi o udrażnianie rowów, to już absolutnie robimy to my. I w tym roku też to robiliśmy, w ubiegłym roku było robione dwa razy, na wiosnę i na jesieni. Jeżeli chodzi o Wydział Promocji, bo tam też najwięcej zleceń jest, no to Państwo się domyślają, że to są wszystkie sprawy związane z organizacją imprez organizowanych, czy to przez Urząd Miasta, czy przez szkoły, czy przez inne instytucje miejskie, które po prostu mają pozwolenie na organizowanie tych imprez i jeżeli Pan Burmistrz po prostu zgadza się, żeby im pomóc. A to są, mówię, ustawianie scen, no przeróżne rzeczy, bo ustawianie sceny to jest jeden z takich dużych, to znaczy jedna z większych prac, ale to nie jest tylko to, bo dochodzą inne elementy, dochodzą inne prace związane tak na co dzień z różnymi mniejszymi imprezami, bo imprezy ze sceną są większe, natomiast jest dużo mniejszych. Nie wspomniałem chyba jeszcze o dekorowaniu flagami miasta. Kilkakrotnie właśnie teraz też się przygotowujemy, już są właśnie flagi. Około 370 flag w tej chwili jest wywieszanych na mieście, także to jest też sporo roboty. Ja może bym na tym skończył, jeżeli chodzi o swoją wypowiedź, natomiast poprosiłbym o pytania Państwa. Chyba, że jeszcze może zróbmy, przepraszam, bo zaproponuję jeszcze coś takiego, bo była tutaj w tym, w zawiadomieniu taka prośba, żeby powiedzieć o postępie inwestycji w mareckich budynkach komunalnych. To ja poproszę, tak jak wcześniej wspomniałem, bo nie chcę tutaj za kolegę, czy przede wszystkim wchodzić w jego obszar działania, prosiłbym o przedstawienie tego przez pana Marcina. I później poprosimy o pytania. Ja, jeżeli tak może być, panie przewodniczący.
Tak, bardzo proszę. Proszę, panie Marcinie.
Najpierw byśmy powiedzieli o ciebie, bo
dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze prace remontowe, które zostały wykonane w 2016 roku, no to możemy tu wyszczególnić kilka takich naprawdę największych, które robione były przy pomocy firm zewnętrznych. Wykonaliśmy w budynku przy Piłsudskiego 113 wzmocnienie, osuszenie fundamentów, hydroizolacja pionowa i pozioma, czyli te iniekcje takie ciekłokrystaliczne. Koszt tego przekracza 135 tysięcy złotych. Sukcesywnie dążymy do przyłączenia wszystkich budynków do sieci wodnej i kanalizacyjnej. W zeszłym roku wydatki z tym związane przekroczyły 94 tysiące złotych. Przyłączyliśmy wodę i kanalizację. Przyłączyliśmy wodę do 16 nowych lokali, do 19 wykonaliśmy przyłącza kanalizacyjne. Kolejna sprawa to wykonanie projektu remont kotłowni na Markowi, zakup podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. No, krótko mówiąc, kotłownia na Markowi nie była bezpieczna, nie spełniała obecnych norm przepisów pożarowych, a z racji korzystania z tego obiektu przez kilkaset osób, tak, w różnym wieku, no wydawało nam się jak najbardziej uzasadnione wydać na modernizację, na sprawienie, żeby ta efektywność też energetyczna tego obiektu wzrosła. Wydaliśmy na to ponad 87 tysięcy złotych. Kolejna sprawa to zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Piłsudskiego 35. Tu niestety mieliśmy kontrolę Straży Pożarnej, która nam nakazała wykonanie pewnych prac. No i po prostu je wykonaliśmy. Koszt 75 tysięcy ponad. Rozpoczęty został też remont pierwszego rzędu kamienic po dwóch stronach. Mówię tu o budynkach numer 35, 37, 39, 43. To są te kamienice, znaczy tak naprawdę tych jeszcze nie zaczęliśmy. To są te kamienice po lewej stronie, tam gdzie jest kamienica apteczna, jadąc od Warszawy. Rozpoczęte zostały kamienice w tamtym roku 76, 78 i 80. No tu niestety mieliśmy do czynienia z niesolidną firmą, której podziękowaliśmy za pracę. No, związane są z tym bardzo duże perturbacje, które szczególnie odczuwają mieszkańcy tych trzech kamienic, którzy muszą zmagać się niestety ze zniszczonymi lokalami przy oknach, z bałaganem na podwórku. Tyle, ile mogliśmy we własnym zakresie uprzątnąć, wyrównać teren, wywieźć hałdy. Tak naprawdę powinien to zrobić podwykonawca, znaczy wykonawca tych kamienic. Natomiast słusznie podejrzewaliśmy, że się możemy nie doczekać tego, więc podjęta została decyzja zrobienia tego w naszym zakresie. Wywieźliśmy, uprzątnęliśmy trochę teren, przygotowujemy się do dokończenia tych kamienic inną firmą. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe pięć kamienic, które początkowo były przewidziane do realizacji w tym roku, czyli w 2017, do końca października, tu się nic nie zmienia. Startujemy praktycznie chyba lada dzień z przetargiem na wyłonienie zupełnie nowego wykonawcy. Oj, przepraszam, jedna zmiana jest w tym. Będziemy przy okazji robić kompleksowo wymianę całej konstrukcji dachu budynku Piłsudskiego 76. Do tej pory na te 8 kamienic wydaliśmy ponad 108 tysięcy złotych. Są to koszty wykonania anten zbiorczych. Tu mieliśmy takie zalecenie konserwatora zabytków. Po prostu paskudnie to wyglądało, kiedy do każdego okna prawie był przylepiony talerz. Więc musieliśmy to wykonać. Poza tym projekty, kosztorysy, wszystkie te dokumenty, bez których nie moglibyśmy rozpocząć przetargu. Kolejna, może nie jakaś taka bardzo duża, ale konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania na ulicy Lisa Kuli 3 i 3A. To jest koszt 20 tysięcy i troszkę przekroczone. Wykonaliśmy też remont sali gimnastycznej na Markowi. W zakres remontu wchodziła podłoga i ściany. No i tak jak przy kotłowni, ta sala już tak naprawdę, stan techniczny podłogi, który tam mieliśmy na Markowi, stwarzał uzasadnione podejrzenia niebezpieczeństwa dla użytkowników tego obiektu. Koszt 56 tysięcy złotych. Byliśmy też zmuszeni wykonać remont kapitalny lokalu na Grunwaldzkiej 13/8. Nie wiadomo, znaczy tak naprawdę możemy tylko podejrzewać, co stało się na etapie budowania tych budynków, co spowodowało, że ściany wewnątrz lokalu się rozchodziły, każda w inną stronę, zachodziło niebezpieczeństwo dla przebywających tam osób. No, musieliśmy wykonać od nowa podłoże, podbicie fundamentowe, 50 tysięcy złotych zostało wydanych. To robiły firmy zewnętrzne, natomiast oprócz tego dysponujemy dosyć skromną taką ekipą remontową, która składa się z trzech pracowników. Tych trzech pracowników wykonuje bieżące remonty, poprawia to, co zostało zdewastowane, jakieś akty wandalizmu. Oprócz tego wymienionych zostało kilkanaście okien, kilkanaście drzwi. Dostarczone zostało kilkanaście urządzeń grzewczych. Ekipa ta remontowa również przeprowadza remonty lokali, które są przekazywane później nowym najemcom. Zwykle do zasobu komunalnego mieszkania nam wracają po śmierci poprzedniego lokatora. I w takiej bardzo często te, no, tak naprawdę najczęściej te lokale, które wracają do naszego zasobu, są w stanie no, wymagającym co najmniej gruntownego, czasami kapitalnego remontu. Ta ekipa trzech pracowników wykonuje też takie prace. To chyba wszystko. Czy jakieś może pytania?
No, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Może do pana Henryka Szczerowskiego? Bardzo proszę. Marek Szczepanowski.
Proszę uprzejmie.
Dziękuję panie przewodniczący. Znaczy mam takie pytanie, do pana burmistrza się kiedyś zwracałem, chyba miesiąc temu i chyba się zwrócę jeszcze raz. O zasadzenie takich trochę, czy to właśnie cisy, tuje, budynek 204. Po prostu no, wygląda to, to nie jest duży koszt, po prostu trochę zieleni, żeby tak zasłonić to. No, rozmawialiśmy wtedy, pan burmistrz odpowiedział, że to poczekamy może na budowę drogi, że będzie to wszystko kompleksowo robione, ale tak naprawdę jak popatrzę, to ja nie wiem, tam 300-400 zł być może, że się, czy 500 zasłoni cały ten budynek jakimś zielenią czy coś. I, bo to paskudnie wygląda tak naprawdę, jak się jedzie. A to jest nasz.
No, no to jest kłopotliwe też dla mieszkańców, bo ten szum z ulicy.
No dwie fadromy, tak, i cztery Tatry i by to rozwiązało sprawę, to rzeczywiście, ale...
Ale tutaj no tak po prostu, no, to nie jest może duży koszt, przepraszam, że...
To ja przypomnę, co odpowiedzieliśmy wtedy, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska mówił, że będziemy to uwzględniać przy wskazywaniu tzw. nasadzeń zastępczych i, no i mamy to na uwadze.
Wróciłem do tego, bo przejeżdżam. Przypominam, jak to było też w ja go przypamiętam, nie rozmawialiśmy, ja nie mówię, że...
A propos tego budynku 204, ja mam też takie pytanie, czy będzie tam w ogóle wybudowana kanalizacja, jakaś szambo, bo to jest naprawdę tragedia tam. Ale czy doprowadzona woda jakaś
już, miejska? Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o szambo, to tam szambo jest. Jeżeli chodzi o przyłącze wody, to tak jak mówiłem, idziemy sukcesywnie, oddalamy się od Warszawy. Te lokale, które mówiłem, że przełączamy wodę, robimy przełącza kanalizacyjne. Skończyliśmy na Kamienicach, skończyliśmy na osiedlu na Wspólnej. Został nam jeden czy dwa lokale na osiedlu Grunwaldzkiej. Pojedyncze sztuki w okolicach 109-113. I chodzi o to, żeby sukcesywnie to przyłączać. Z tego co wiem, wydaje mi się, że też widziałem taki projekt, ogólnie przyłącza do sieci wodociągowej przy okazji rewitalizacji Piłsudskiego w momencie, kiedy będzie skończona obwodnica. Nie wiem, czy się nie mylę i przy tej okazji też jak najbardziej to zgłaszamy. Faktycznie tam, jeszcze wracając do 204, jest kilka lokali, kilku lokatorów, którzy nie mają tej wody przyłączonej we własnym zakresie. No, nie ukrywam, część to wykonała już jakiś czas temu.
Na własny koszt.
Na własny koszt i tak naprawdę na własne ryzyko, nie pytając nas o zdanie. Bardzo często ciągle walczymy tak naprawdę z plagą samowoli budowlanej w różnym zakresie. Też i takiej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Zbigniew Paciorek.
Zup jest widoczny na terenie Małej. widzimy też parę tych pomarańczowych kamizelka w różnych częściach miasta. Oni tak się już wpisują w te kolory, czy taką, dodają takiej swojskości. I to jest dobre. Pytanie do pana dyrektora. Czy pan jako dyrektor na pewno ma jakieś marzenia, prawda? Zarządzający tak poważną firmą, jakie to są marzenia, jakie plany może związane z tym, żeby jeszcze ona była bardziej jakaś taka wydatna, bardziej jeszcze wchodziła w ten zakres tych prac, które możecie zrobić własnymi siłami, żeby nie tych firm zewnętrznych nie zatrudniać do pewnych robót. O to mi chodzi, panie dyrektorze, jak pan to widzi w przyszłości. Jakie potrzeby?
Proszę państwa, więc ja nawet pisałem takie zdanie, że dzisiejszy stan załogi i to, co posiadamy, bo tutaj nic nie wspominałem o sprzęcie, oprócz tego o ciągnikach, ale państwu w sprawozdaniu napisałem, ile czego posiadamy, czego używamy. Nie wspomniałem tylko o jednej rzeczy, że ten sprzęt jest obsługiwany przez pracowników fizycznych, którzy mają, to jest 50 plus duże. W związku z tym za tym też się kryje coś takiego, że no nie wszystkie prace fizyczne, bo najczęściej to są typowe prace fizyczne, tam sprzętu niewiele się używa. No, potrzebny jest ten wysiłek fizyczny i ci pracownicy pomimo szczerych chęci, oni nie będą nigdy aż tak mocno wydajni jak pracownicy młodsi. Chociaż ja specjalnie nie narzekam, a to jest jedno z tych marzeń, żeby byli młodsi bardziej wydajni. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to takie łatwe do zmiany. Po pierwsze, nie dlatego, że ja chciałbym się kogokolwiek z tych pracowników rozstać czy coś takiego. Nie o to mi chodzi. Ale chciałbym, żeby mieć po prostu pośród załogi no chociaż, nie wiem, 30% pracowników młodszych do niektórych prac, bo nie do wszystkich muszą być silni, sprawni fizycznie, bo liczy się doświadczenie, umiejętności. Ale dzisiaj mamy sytuację taką na rynku, że praktycznie nikt się nie zgłasza z młodych pracowników, a jeżeli ktoś przyjdzie, bo miałem taki przypadek, to absolutnie, mówiąc szczerze, nie nadaje się do żadnej pracy, jeżeli się patrzy na to, co robił dotychczas. To są najczęściej pracownicy liczący na to, że a może będę śmieci zbierał, nie? O, tyle. Natomiast tak jak na wstępie wspomniałem, nam są potrzebni pracownicy, którzy zrobią różne prace, bo w tych pracach właśnie, pomimo że drobnych, to potrzebne jest doświadczenie, bo jeżeli ja mam telefon z urzędu, że załóżmy, jest awaria, nie wiem, w łazience, no to ja nie wyślę tego, co chcę śmieci zbierać, tylko muszę mieć kogoś, kto po prostu wie, o co chodzi i przyjdzie i mnie to zrobi. Jeżeli ten przysłowiowy zamek, to też, jeżeli trzeba naprawić chodnik, to też ma to potrafić zrobić. Jeżeli trzeba spawać coś, to ma to potrafić zrobić. Jeżeli trzeba wycinać drzewo, to też to potrafi zrobić, czy zrobić nasadzenie. Także z tym jest problem. I marzeniem byłoby moim, żeby mieć załogę bardziej, trochę młodszą, ale żeby umiejętności miała nie gorsze. Jeżeli chodzi o wykonywanie tych prac, o których mówiłem, o przykładach tych prac, niż ci, którzy są dotychczas. Natomiast jakie następne marzenie? No, chciałbym, żeby było dużo sprzętu, to znaczy więcej sprzętu, chociaż napisałem tutaj bardzo zachowawczo, że tylko ciągnik. My zachowawczo, bo po prostu w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i napisałem o ciągniku, bo po prostu jeden ciągnik już nam się rozpada. Poza tym, gdyby był ten ciągnik o tej mocy, tak jak wspomniałem, powyżej 90 koni, można by było myśleć o tym, żeby na przykład część rowów kosić kosiarką tą wysiennikową. Część rowów, bo nie wszędzie wjedzie. Poza tym w zimę można było go używać też w części do odśnieżania dróg gruntowych. Owszem, kilka lat występowałem o koparko-ładowarkę. Ta koparko-ładowarka nie miałaby non-stop pewno obłożenia, no bo tego sprzętu jest mnóstwo na rynku. Natomiast swobodnie. No dzisiaj muszę wynajmować, akurat dzisiaj pracujemy też używając koparku, ładowarki i samochody, bo to nie jest tak, koparku, ładowarki jak się kupi, to trzeba mieć i samochód najczęściej, żeby coś przewozić, bo jak się coś wykopie, najczęściej trzeba gdzieś to wywieźć. W związku z tym, natomiast przydałaby się, bo sprzęt drobny nie ma żadnego problemu, ja staram się wyposażyć. To znaczy tutaj nie ma ograniczeń i ja myślę, że posiadamy wszystko, co jest potrzebne do tych prac drobnych. Natomiast czy w szerokim zakresie, bo tu chyba do tego pan radny dążył, czy warto jest po prostu rozbudowywać akurat zakład, żeby robić jakieś prace, które mogą firmy zewnętrzne zrobić. Ja myślę, że to tutaj trzeba było naprawdę się temu przyjrzeć, bo żeby być konkurencyjnym z firmami zewnętrznymi, to trzeba mieć naprawdę dużo sprzętu. Bo dzisiaj do chodnika, ja dam taki przykład, żeby zrozumieć, o co chodzi, żeby wybudować chodnik, to jeżeli ja zlecam firmy zewnętrznej, to oni przyjeżdża koparko-ładowarka, przyjeżdżają dwa samochody, przyjeżdża, to znaczy dowożą beton, mają zagęszczarki, to tam nie ma żadnego problemu, ale non-stop przynajmniej samochód duży i koparko-ładowarka musi pracować, bo sami pracownicy ręcznie to mogą robić naprawy. Natomiast już taki krawężnik waży 120 kg, około 120 kg, no trudno sobie wyobrazić, żeby bez sprzętu wykonywać chodnik i być konkurencyjnym dla firmy, która z zewnątrz to robi. Zresztą jak Państwo by się przyjrzeli, jak robią firmy zewnętrzne, to znaczy firmy zewnętrzne, takie prace budowlane, to Państwo zauważycie, że większość czasu pracownicy to w zasadzie kontrolują, obserwują, coś tam na chwilę podstawiają, podsypują, ale nie wykonują takich, już samo układanie kostki, tam rozgarnięcie to tak, ale reszta pracy jest wykonywana mechanicznie. W związku z tym to pytanie pozostaje otwarte, bo to nie tylko ja chcę, to znaczy ja mógłbym to robić, tylko że mówię, taki sprzęt jak się kupi, to on powinien pracować non-stop. Nie wiem, czy w tej chwili gmina akurat ma takie zapotrzebowanie, żeby tyle chodników budować, żeby kupić, mówię, duży samochód, to znaczy duży, no ciężarówkę plus koparko, ładowarkę i to robić. Do tego no, oprócz pracy tej samej to trzeba jeszcze wydać przecież na materiały pieniądze. Także zastanawiam się, ja bardziej bym się skupił na tych pracach, które są wykonywane teraz i nie wszyscy są po prostu jeszcze może do końca zadowoleni, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, ja o tym nie mówiłem. Mamy około 150 km dróg. Przychodzi teraz sezon letni. Jeżeli się wykona 3 koszenia po dwóch stronach, to jedno koszenie po dwóch stronach ulicy to jest 300 km bieżących na jedno. Jeżeli 3 razy, to tak jakby 900 km trzeba było wykosić pobocza. Nie jest to wcale tak mało pracy, bo to się wydaje, a koło mnie nie wykosili, to a tam mogą to robić, a nie zrobili. Nie, to jest naprawdę ogrom pracy. W związku z tym ja się koncentruję przede wszystkim na tym, żeby te podstawowe rzeczy były wykonywane. Jeżeli chodzi o porządek, wspomniałem Państwu, w zasadzie jeżeli chodzi na bieżąco, to mamy tak, brygadę 3-osobową, która codziennie, oprócz niedziel, ale nieraz i w niedzielę, sprząta wysepki przystankowe, no bo tam non-stop są śmieci. Jedna osoba też codziennie robi centrum. Natomiast reszty do sprzątania ulic to najczęściej mam osoby skierowane przez kuratora albo zdarza się, że odpracowujący czynsz. Także nie na tym się koncentrujemy. Większość osób, pomimo że 48 osób jest zatrudnionych, to ja mam do dyspozycji w zasadzie 9 osób takich do tych prac typu, tak jak dzisiaj. Dwóch zamiata chodniki, bo mamy zamiatarkę od ubiegłego roku, zamiata chodniki z kostki. 4 ludzi rozbiera mi, nazwijmy to komórkę przy turystycznej, bo tam ma powstać
siłownia plenerowa.
To tam jest robione. No, ponieważ jest taka pogoda, no to też zostawiłem jeszcze trzech pracowników, którzy kładają flagi, żeby były już przygotowane na piątek do dekorowania ulicy. Natomiast gdyby deszcz nie padał, to tych 3 pracowników łatałoby dziury, tak popularnie to mówiłem. Natomiast jak deszcz pada, to staram się unikać, bo po prostu no, ta robota w niektórych miejscach może być wykonywana, ale trzeba tego szukać, bo no, niestety nie da się zupełnie wysuszyć otworu w jezdni, żeby ta robota później miała jakiś sens. Dlatego przerywam, jak są duże opady, bo najczęściej są to zagłębienia. Owszem, wodę staramy się wypompować, bo to jest robione i dmuchawy używamy i palników, ale mimo wszystko to nie będzie tak, jak po prostu jak jest sucho. Także nie ma wielkiego pola manewru na dzisiaj. Natomiast gdyby było kilka osób więcej, na pewno nawet samo miasto, jeżeli chodzi o czystość, by wyglądało lepiej. Chociażby z tego względu. Natomiast jeżeli chodzi o brygady remontowe, tutaj kolega wspominał o tej trzyosobowej, która cały czas robi. Natomiast jeżeli się pojawia jakakolwiek możliwość, że nie ma pracy w danej chwili, bo na przykład jest, nie wiem, zima i jest mało śniegu, ale nie potrzeba odśnieżać, to ja organizuję brygadę z osób, które są w tej części technicznej. I tutaj uzgadniając z kolegą, daję do robót remontowych. W ubiegłym roku na przykład w lecie cały dach został wyremontowany. Wyremontowany tak porządnie na kamienicy 78 bodajże, tak? I robimy wiele rzeczy. Natomiast jeszcze raz wracam do tego, czy rozbudowywać zakład tak, żeby robił mnóstwo robót takich, to jest do dyskusji, naprawdę. Nie potrafię powiedzieć. Natomiast chętnie bym po prostu jeszcze dołożył sprzętu. Oprócz tego ciągnika, tak powiedziałem, widzę koparko, ładowarkę cały czas, bo jest sporo rzeczy do zrobienia takich, no, na co dzień się nie bierze, żeby gdzieś tam estetykę poprawić, bo no, jak się wynajmuje, no to wiadomo, to są koszty i nie zawsze jest w tej chwili czas. Nie wspomniałem o tym, mamy teraz jest kilka obszarów odkrytych, przecież chodzi mi o lasy. Stawowa, róg Stawowej Sowińskiego, cała Markowia, Lisi Jar, na Cisowej. To wszystko wymaga też utrzymania. Jak przychodzi lato, to po prostu ja nie mam możliwości, pomimo że mówię tych pracowników, wydaje się, że jest dużo, ale jak odejmiemy tych, co mają stałe prace i muszą je wykonać, chociażby obsługa urzędu jest jeden sprzątający, jeden dozorca, trzy sprzątaczki, które też pracują tylko w tym obszarze, dwóch stopków mam przecież przy szkołach, to oni tylko tam pracują, jest poza tym ten... ta brygada, która sprząta tych trzech przystanki. I jeszcze momencik, bo tak na szybko, jest elektryk, który też no niestety nie robi co innego, bo jest nawet kierownikiem, także on robi prace fizyczne, pomimo że ma takie stanowisko. Jest zaopatrzeniowiec tak samo, no przecież nie będzie robił, chociaż się zdarza. Obsługa miasteczka rowerowego tylko i wyłącznie do tego. Targowiska też tylko i wyłącznie do tego. To znaczy na targowisku, a w innym miejscu nie pracują. Także jak się podejmuje tych wszystkich pracowników, no jeszcze jest do tego obsługa mieszkań komunalnych trzech pracowników, pracownicy umysłowi, to tak jak powiedziałem, jak odliczę jeszcze absencję urlopową i
chorobową,
to mi zostaje do dyspozycji tych 9,5 porywach pracownika, ale najczęściej to jest 9. I oni są właśnie od tych rzeczy, które najczęściej Państwo widzą, co są nie sprzątanie, tylko inne rzeczy, które robi na Markowi. Myślę, że jest jakiś jeszcze obszar, który można poprawić i tak jak wspomniałem, chciałbym po prostu przede wszystkim się skupić na poprawianiu estetyki miasta, natomiast sprawy duże raczej nie, bo według mnie to musiałoby się rozrosnąć po prostu zakład i to już jest po prostu no, za dużo różnych rzeczy do robienia, bo ja tu nie wszystkie wymieniam, Państwo czytali, bo ja tam powymieniałem naprawdę to, co robimy na co dzień. Nie chcę czasu zabierać Państwu, ale w tym zakresie, żeby poprawiać estetykę, też jeszcze sporo zostało do zrobienia.
Dziękuję bardzo. Czas nas trochę pini. Są jeszcze jakieś pytania? Nie, już. Dobrze, także dziękuję panom bardzo. Przechodzimy do punktu 7, który ze względu na to, że było wysłane zaproszenie i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach nie przybyli, przełożymy w takim razie chyba na inny termin, no bo ja tego na inne nie ma wyjścia. Pani Małgorzata wysłała 20 kwietnia, dostała odpowiedź zwrotną, że pozdrawiamy OSP w Markach i na tym się zakończyło. Także. Także otwieram punkt 7. W związku przekładam na następne posiedzenie Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo. I teraz punkt 8. Sprawy różne. Czy są jakieś pytania w sprawach różnych? Nie ma. Jedno pytanie. Bardzo proszę, Marek Szczepanowski.
Już się kończy. Zawsze upominam, że było coś związane z miastem, to po prostu ten prywatny właściciel się wejście mętnie.
Dziękujemy panom bardzo. Teraz dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Punkt 9. Zamykam posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.